Dzień dobry.
Dzień dobry. Dzień dobry.
Dzień dobry. Są takie pytania, za które się dostaje w mordę. I myślę, że to będzie takie pytanie właśnie na sam początek.
Czyli co? Mam się...
Nie, spokojnie. Imię i nazwisko.
Janusz Pansewicz.
Wiesz, dlaczego tak powiedziałem? No bo chyba nie ma w Polsce osoby, która by nie rozpoznała, nie wiedziała. Czy zdarza się, czy jeszcze
nie,
się
no,
mówią
spokojnie,
do ciebie panie Andrzeju?
No tak nie mówią, po prostu w ogóle nic nie mówią, tak?
Albo jak mówią, to jest ten z tego budki Zeglera.
Albo to ten Borysewicz. Ten.
Wiesz, to mnie z Szymonem Majewskim czasem mylą, chociaż waga nie ta zupełnie. No a właśnie, wzrost i waga.
Wzrost jest niezmienny, czyli 1,85 m, natomiast wagę mam większą niż miałem lat temu 40, ale w tej chwili ważę około 90 kg.
Wiek pytałem?
56 rocznik. A już chciałem powiedzieć. Chciałem powiedzieć 56 lat. Nie, czyli o 10 więcej.
Okej. Czyli 66. Mhm. Muszę ci powiedzieć, Janusz, że nie widzieliśmy się trochę. Wyglądasz świetnie, naprawdę. Ja pierwszy raz mówię taki komplement w tym programie, bo raczej zapraszam ludzi, którzy źle wyglądają.
Tak?
No wiesz, rozmawiamy tu o chorobach. Ten program się nazywa Niezły Pacjent.
Okej. Okay. No, no, to miło mi, dzięki.
A co cię tak odmładza?
Wiesz, ja mam dzieciaki w pierwszej klasie w liceum, więc jakby przez ostatnie 15 lat, bo tyle teraz mają, miałem non-stop jakieś takie, wiesz, nawet trudno mówić, że wychowanie. Wychowanie z wychowaniem, natomiast przebywanie z nimi i wiesz, interesowanie się tym, co one robią, czego słuchają, co, wiesz, co jest dla nich ważne, w jaki sposób mówią, nie, na co reagują i tak dalej, więc żeby być dla nich jakimś partnerem, starałem się to jakoś tam przebywać, patrzeć na to i być może to, ale też... Ja myślę, że wiesz, no, to co robię na co dzień, więc granie koncertów i tego, to jest takie, to oczywiście też upadla i też wielu ludzi sobie z tym nie radzi, ale to generalnie to jest adrenalina, to jest wiesz, bez przerwy koncentracja i tak dalej, i tak dalej. Ja myślę, że dla mnie, ja się z tym dobrze czuję, no nie, może nie wszyscy.
Pięknie przechodzimy do kolejnego wątku, bo jak się gra, Janusz, 100 koncertów rocznie. To jest dalej ta wartość?
Tak, tak. W tym roku zagramy 17 w Warszawie, to będzie 17 grudnia, czyli będzie to właśnie 98, czyli koło 100. No.
Bo jak się gra 100 koncertów rocznie, to trzeba mieć końskie zdrowie nieprawdopodobnie. Ty masz końskie zdrowie?
A czy mam, chyba tak, wiesz, nie mogę narzekać, nie mam żadnych jakichś takich, nie miałem, wiesz, jakichś przerw spowodowanych jakimiś chorobami i tak dalej, że na przykład musieliśmy odwoływać koncerty i gramy dość intensywnie, to prawda, bo to tak 100 koncertów, no wychodzi, co by nie mówić, co czwarty dzień, właściwie weekendy, czasami gramy 4 koncerty w tygodniu, czasami 3, czasami 2, ale generalnie... A ci coś powiem, nie mam to szczęście, że nie miałem jakichś żadnych przygód zdrowotnych jak do tej pory. Poza jakimiś drobnymi, wiesz, przeziębieniami, ale
na
to zrozumiałem. Na
66 lat zobowiązuje, no, bym powiedział.
No, żeby mieć jakąś chorobę, nigdy nie wiesz.
Nie tam, żebym ci życzył, broń Boże.
Nie leżałem w szpitalu, jakieś takie rzeczy mnie omijały i pewnie no, dobrze by było, żeby tak było dalej, no fajnie.
Bo ja tę drogę chciałem prześledzić i zrobiłem matematykę, bo wy 40-lecie obchodzicie, prawda?
Tak, w tym roku, tak.
No, czyli mi wychodzi, że to jest 4000 koncertów, co najmniej 4000 kobiet, 12 tysięcy flaszek, tak mi wychodzi po 3 na koncert. Nie
ale obliczasz, że 100, ale był czas, jak zaczynaliśmy pierwsze lata, to graliśmy po 300 koncertów w ciągu roku.
Okej.
Okay, więc należałoby to poprzeczkę trochę...
12 tysięcy kobiet, 36 tysięcy flaszek mi wychodzi w takim razie.
No to gdzieś, myślę, że to mniej więcej tyle. Tak.
Okej. Okay. Bardzo mnie cieszy, że to w ogóle nie zaprzeczasz.
nie mam zamiaru.
Słuchaj, ale przepraszam, jak to jest? Bo wiesz, bo my tłuszcze, to sobie to tak wyobrażamy, że chłopaki kończą koncert, tam gdzieś grupi stoją i tak, bo pamiętam, że było takie, taka migawka z tonsów, wychodzą i mówią, ty, Ty, no ty jeszcze długo nie, ale ty na pewno i koleżanka jeszcze.
No wiem, wiem, ja widziałem to, widziałem takie historie, ale to, wiesz, to nawet, ja nie wiem, czy w Polsce w ogóle coś takiego miało miejsce. Ja nie zauważyłem. Oczywiście lata 80., początek swój, mówię o swoim, Lady Punk i tak dalej, na początku lat 80., w połowie, właściwie w ogóle lata 80., to takie sytuacje pewnie miały miejsce, może nie aż tak dosadne, w jaki sposób mówisz, ale oczywiście, że miały jakieś takie historie. Ale to wiesz, to nie było jakieś takie... To było życie. Nas nie było po prostu, że tak powiem, w domach, tylko byliśmy w hotelach. Więc to, o czym rozmawiamy, jakby ten nasz sposób życia i tak dalej, bardzo temu sprzyjał, co jest zrozumiałe.
Jest taka brytyjska komedia romantyczna, w której taki wysłużony rockman stary udziela radiowego wywiadu i mówią, jeszcze prosimy cię, żebyś coś takiego powiedział, wiesz, żeby, bo prowadzimy teraz tutaj taką kampanię, że dzieci wychowujemy, gdybyś coś takiego mógł powiedzieć ku pokrzepieniu serc takiego wychowawczego, narkotyki to jest dobry temat. On tak myśli i mówi, dzieci, nie bierzcie narkotyków, zostańcie gwiazdami rocka, dostaniecie je za darmo.
No, wspaniale.
Ale chciałem zapytać, ile w tym prawdy?
No nie, to zależy chyba od... Ja nigdy nie dostawałem, ja akurat nie miałem z tym nigdy problemu, więc trudno mi się... Trudno, z dragami nie miałem problemów żadnych. Oczywiście próbowałem kiedyś tam jakichś różnych rzeczy, ale jakoś się nie wciągnąłem, może z tego powodu, że ja się nie najfajniej po tym czułem. Wiesz, po prostu nie.
Czyli jakoś... Lady Punk to zespół drag free, można powiedzieć.
No tak, ja za innych ludzi nie odpowiadam, nie? Ja odpowiadam za siebie, więc dla mnie to nie był nigdy problem. Chociaż powiem ci, że często czytam, wiesz, albo po koncercie, albo zdjęcia jakieś z koncertów i komentarze, no ten to musi po prostu, więc bawi mnie to, no bo akurat i bawi też moich kolegów, którzy doskonale wiedzą, że ja nie mam z tym problemów żadnych i nigdy nie miałem, w związku z czym no to jest zabawne, ale to jest chyba indywidualna sprawa. No są ludzie, wiesz, znamy historię polskich muzyków i wiesz, których nie ma, którzy jeszcze są, którzy przechodzili z tym koszmary jakieś. Ja akurat jakoś, nie wiem, jakoś się uchowałem. Może dlatego, że nie wiem, jakieś takie mam geny mazurskie, które czynią to, że jestem odporny na takie coś.
No bo tak, bo w latach 80. w ogóle, jak się zastanowić, to ta paleta narkotykowa w porównaniu do tego, co jest dzisiaj, to uboga bardzo była, prawda?
No tak, ja w ogóle nie wiedziałem, że... Ja pamiętam, że tylko mieszkałem kiedyś na Nowym Świecie i obserwowałem takie grupki przemieszczających się kolesi, takich żebrzących za tymi narkotykami, za kompotem, to były te czasy, nie? Jakieś takie żwżyłe, ludzie walili gdzieś po bramach, po jakichś takich rzeczy. Ja to obserwowałem z okna i nawet w pewnym momencie widziałem kto, nie? Poznawałem tych ludzi, bo oni się pojawiali stale, nie? Tam po tych bramach na świecie gdzieś. Ja takie rzeczy obserwowałem. No to były lata 80. rzeczywiście, natomiast to, co jest w tej chwili, no to wtedy to naprawdę nie słyszałem. No oczywiście trawa i tak dalej, to tam funkcjonowało, nie? Ludzie se hodowali jakieś takie odmiany różne i tak dalej, to funkcjonowało. Natomiast o takich narkotykach, jak teraz się mówi, to ja sobie tego nie przypominam. Gorzała tak, natomiast to funkcjonowało bardzo, natomiast narkotyki nie bardzo.
Bo o was się przecież mówiło, że wy byliście najbardziej balangowym zespołem na polskiej scenie. Najgorsze łobuzy to Lady Punk było.
Nie no, byliśmy balangowym, ale to nie znaczy, że piliśmy albo braliśmy narkotyków więcej od
telewizor
innych.
Telewizor z okna poleciał, słyszałem kiedyś.
To mój kolega wyrzucił, ale on nie mieszka w Polsce.
A, okej, czyli to był łobuz gościnny.
To był łobuz, obecnie można by powiedzieć, że gościnny, tak.
Okej, czyli rozumiem, że te ekscesy, wszystkie, tak jak mówisz, to była balanga, alkohol i tym podobne, żadne substancje.
Raczej no, substancje nie, alkohol najbardziej, nie? No, alkohol był zawsze, to, jak ja pamiętam, to w ogóle każda impreza, wiesz, w tej chwili już tego nie ma oczywiście, ale to ile lat minęło i wiesz, nie dalibyśmy radę sobie radzić z graniem, z muzykowaniem, gdybyśmy coś takiego prowadzili, takie życie, ale wtedy mieliśmy po 20 parę lat i dla nas zabawa była po prostu czymś tak istotnym jak granie koncertów. To był rytuał, to prawda.
Immanentna część życia w trasie.
No tak, bo na przykład to był taki system, że na przykład wyjeżdżaliśmy na Śląsk, mieszkaliśmy w jednym hotelu i co, a jak wiadomo, Śląsk, ale to mnóstwo jest takich regionów, że ja podaję Śląsk jako taki bardzo charakterystyczny, że siedzieliśmy tam 10 dni i codziennie graliśmy po 2 koncerty w miejscowościach na Śląsku, które, jak wiadomo, to górnictwo, więc każdy jakiś tam zakład, kopalnia miała swój dom kultury i myśmy siedzieli 10 dni i grali codziennie po 2 koncerty w tych wszystkich miejscowościach na Śląsku, gdzie wieczorem oczywiście wracaliśmy do hotelu. I sam tego nie wiem, jak to było, że codziennie była jakaś impreza. No tak, tak to było.
A kto był gorszy, ty czy Janek Borysewicz?
On, o wiele.
A w jakim sensie, przepraszam?
Pod każdym względem.
Janeczku, jeśli oglądasz, oczywiście pozdrawiamy cię serdecznie. Pięknie, bo ty mówisz bez cienia zastanowienia w ogóle. On i jeszcze raz on. Słuchaj, takie pytanie mam. To chciałbym teraz, żebyś się zastanowił i sięgnął pamięcią wstecz. Co ty robiłeś, mając 27 lat?
Od razu 27 lat.
No byłem, odpowiem, to był 83 rok.
83?
Tak.
No to byłem w trasie koncertowej na 100%.
Jazda było. 20 czerwca 83 pierwsza płyta Lady Punk, notabene. Miałem, kupiłem, aha, byłem wtedy...
A czy myśmy zaczęli w ogóle wcześniej, zaczęliśmy jesienią 82 już grać, już ze mną, już w składzie z Kapiszonem, z Jarkiem Szlagowskim i tak dalej, to tak, ale ten takie apogeum tego wszystkiego było rzeczywiście w 83 i ja tego roku, ja go pamiętam dokładnie z sytuacji fantastycznej, bo płyta i tak dalej i masę koncertów, ale też o tym, o czym przed chwilą rozmawialiśmy, bo to było, nie, my byliśmy permanentnie w trasie. Wtedy zagraliśmy w 83 360 koncertów, to był nasz rekord, czyli graliśmy po 3, po 4, mieliśmy jakieś takie wakacje, tydzień czasu, gdzieś tam się wyrywaliśmy, raczej zimą gdzieś, ale generalnie byliśmy cały czas w trasie, w związku z tym... To fajny czas.
Ja ci powiem, dlaczego pytam. Bo słuchaj, 27 lat to jest taki przeklęty wiek dla rockmana. Rozmawiamy o klubie 27. Czyli o muzykach, którzy zeszli w tym wieku. No i tu oczywiście Hendrix, Joplin, Morrison, Basquiat jest. Było tego naprawdę sporo. Słuchaj...
Brian Jones chyba też 27.
Bardzo możliwe. Dokładnie tak. Słuchaj, i chciałem ci przede wszystkim pogratulować, że przeżyłeś. Były takie momenty, że...
Ale nie jestem tak sławny.
Jesteś.
Nie, ja sobie też tego gratuluję, naprawdę. Bo to był czas trudny.
Patrzysz dzisiaj tak na ten czas i myślisz sobie, Jezus Maria, jak ja to wszystko przeżyłem.
No teraz tak, teraz tak sobie myślę o tym, naprawdę. Bo to, że wiesz, że przy tej ilości koncertów i tej ilości, wiesz, takiej intensywności życia i każdego, i prywatnego, i zawodowego, to faktycznie to była straszna gonitwa, taka masakra. I to trwało parę lat, ale ten 83 to był taki szczególny, tak to prawda, i życzę sobie, żeby już takie się nie zdarzały.
I ty i Janek przeżyliście, żeby było śmiesznie.
No tak, tak.
Ten gorszy Janek. Słuchaj, a był taki moment wtedy, w takim razie, już nie mówmy retrospektywnie, tylko taki, gdzie ty w środku tego ognia całego, który przeżywaliście, totalnego, bo byliście najsławniejszym polskim zespołem rockowym w tamtych czasach i pewnie do tej pory jesteście. Słuchaj, gdzie ty se tak siadłeś po koncercie albo byłeś nawet w trakcie i pomyślałeś se, już nie mogę. Nie dam rady. Po prostu nie.
Znaczy, nie, chyba nie miałem takiego momentu. Myśmy się, wiesz, cały czas do tego wracam, że mieliśmy tyle lat, ile mieliśmy, w związku z czym szybko się regenerowaliśmy. Sam nie wiem, teraz tego zupełnie sobie nie wyobrażam, żeby, wiesz, balangować. Czasami jest tak, że, wiesz, w nocy jest impreza, idziesz o 5 spać, o 7 już byłeś na śniadaniu i w busie za chwilę i jechałeś na następny koncert. I mało tego, jeszcze dobrze śpiewałeś, dobrze grałeś, byłeś skoncentrowany. Nie wiem, jak to się działo, ale biorę to jakby na to, że jakby może takie DNA mieliśmy, ale też i mamy, ale też w dużej mierze wiek. No, po prostu byliśmy bardzo energetyczni, ale też na scenie. Ja nie przypominam sobie takiego momentu. Oczywiście były może właśnie 83, 84, takie mogły być momenty, kiedy się chciało pojechać sobie, wiesz, jak graliśmy gdzieś nad morzem i musieliśmy, że ludzie zostawali na plaży,
no, o to pytam.
Mieli wakacje. To trochę zazdrościłem, bo dziewczyny, chłopaki gdzieś się wybierali, a nic nie mogłem zaplanować.
Wiesz, Beatlesi mieli tą słynną indyjską
przerwę.
Potem gdzieś pouciekali, też były takie momenty, gdzie zespół miał przerwę, dlatego że oni po prostu musieli wyjechać, oni sobie nawet wyspę jakąś chcieli kupić, nic z tego nie wyszło, bo nie mieli czasu. I pytanie, czy muzyk rock'n'rollowy w ogóle ma jakieś wakacje, takie, żeby się zregenerować, żeby na chwilę od tego wszystkiego odpocząć?
Wtedy nie, wtedy w ogóle nie, ale to też my się specjalnie nie przeciwstawialiśmy temu, bo nam było fajnie, mówię ci, to było takie, poza tym, że to był zawód, że w ten sposób żyliśmy, to była ogromna ochota grania tych koncertów, wiesz, energia, poznawanie ludzi i tak dalej, których było dookoła mnóstwo, jak wiadomo, zawsze w takich sytuacjach ludzi jest dużo. Ale to nam jakoś o dziwo nie przeszkadzało. My naprawdę przechodziliśmy to suchą stopą i graliśmy naprawdę i ważne koncerty gdzieś w tak zwane telewizyjne i gdzieś następnego dnia wyjeżdżaliśmy do małej mieścinki gdzieś zagrać i to nam kompletnie nie przeszkadzało. Zawsze było bardzo wesoło. Też mieliśmy, trzeba przyznać, że zawsze otaczaliśmy się fajnymi ludźmi, co może mieć znaczenie, czyli cała taka ekipa pracuje, nie? Techniczna, od kierowcy począwszy i tak dalej. To byli ludzie, którzy się z nami fajnie czuli i myśmy wszyscy sobie pomagali, wiesz, jakoś tak była ekipa. Jezu,
ale ty wiesz, że z tego, co ty mówisz, to wynika, że ty jesteś po prostu wampirem. Ty jesteś wampirem energetycznym, który zsie tą energię od swojej publiczności po to, żeby...
Od publiczności, jasne.
Żeby funkcjonować.
Od kolegów nie, mam nadzieję.
Od ekipy.
Nie, po prostu może źle to nazwałem. To chodziło o takie wspólne przebywanie, że jakby charakterologicznie byliśmy też bardzo podobni, wiesz, jakieś podobne spojrzenie na sytuację dookoła panującą i tak dalej. I w ogóle podejście do zabawy, do odpoczynku, do tego, którego nie było. Ale chciałem jeszcze wrócić do tego, dlatego że tak naprawdę marzyliśmy wtedy o tym, żeby gdzieś wyjechać. Ja pamiętam, że to było może troszkę później, 84 rok, że koledzy już mieli dość. Pamiętam Jarek i Paweł Mścisławski i Edmund gdzieś, że muszą nad morze ze swoimi dziewczynami pojechać, bo inaczej się rozstaną, bo nie ma ich w domu i że w trasie. Ja też tak chciałem, ale Janek zadzwonił i mówi, że słuchaj, właśnie zaczynamy nagrywać o dwóch takich, co ukradli księżyc. Ja mówię, ale wakacje miały być 2 tygodnie. On mówi, no to oni wszyscy pojechali, ale no, Panas, musisz zostać, ja nagram bębny, bo Janek, koledzy pojechali, a Janek wszedł do studia. On był pracoholikiem, zresztą do dzisiaj jest, więc on bez przerwy po prostu może siedzieć w studio i grać, czy koncerty. I on po prostu, pamiętam, że zadzwonił, że muszę zostać, bo trzeba to, bo nie ma kiedy, bo później już nie, po prostu nie mamy czasu, bo wyjedziemy i nie nagramy tej płyty, a nam zależało na tym, dostaliśmy taką dość ciekawą propozycję, żeby zrobić coś innego, nie, do filmu.
Marchewkowe pole wtedy nagrywać.
No tak, tak, no całą płytę. I ja pamiętam, że wtedy przez te 2 tygodnie nagrywa, mieliśmy teksty, wszystko, więc siedzieliśmy w studio i w zasadzie, szczerze mówiąc, poza muzykami sesyjnymi, którzy nam pomagali, a nie z zespołu Lady Punk, to właściwie z Jankiem we dwóch to robiliśmy, bo ja śpiewałem, on grał wszystkie instrumenty, więc to tak to wyglądało.
Przy marchewkowym polu moja córka się rodziła. Muszę ci powiedzieć, było radio nastawione na sali porodowej i jak pamiętam, zapamiętam to na całe życie.
To miłe okoliczności, przyznam.
Kochanie, pamiętaj, urodziłeś się przy bardzo dobrej piosence. O Stonesach czytałem kiedyś, że był taki czas, gdzie jeździł z nimi lekarz na koncerty. Pan, który miał magiczną walizeczkę i który pompował im koktajle Mołotowa do żywienia.
Stonesi?
Tak. Po to, żeby przeżyć ten cały rajd sceniczny. Nie mieliście kogoś takiego?
Raczej nie. Mieliśmy na Śląsku, o którym wspominałem. Na Śląsku mieliśmy zawsze. Jak przyjeżdżaliśmy na Śląsk na tydzień czy na dwa tygodnie i było wiadomo, że gramy codziennie, jesteśmy w jednym hotelu, codziennie zdarzają się imprezy, jakieś takie imieniny, urodziny, najróżniejsze imprezy, więc zawsze był lekarz. Tam po prostu organizatorzy ze Śląska zawsze o to dbali, zawsze jeździliśmy, co było.
Mieliście
dla nas.
Mieliście lekarza w kontrakcie.
Mieliśmy w kontrakcie i to była karetka, więc pewnie dla niektórych ludzi było to, nie było jednoznaczne albo wieloznaczne, co to znaczy, że przyjeżdżają jakimś busem, a za chwilę za nimi pojawia się karetka. Ale to było w umowie i pamiętam, że na Śląsku Tatiana, pamiętam doskonale Tatianę, która była organizatorem tej trasy. I Tatiana, to ona po prostu zadbała o wszystko i między innymi nawet w tych czasach takiego, wiesz, no komunizmu to w Polsce, czy tam socjal, wszystko jedno, jakby to nie nazywać. W każdym razie no połowa lat 80., więc karetka jeździła.
I co, skorzystaliście z tej karetki?
Raczej nie, raczej chyba nie. Nie przypominam sobie, żebyśmy gdzieś ktoś tam zasał.
A co było przygotowane w karetce? Defibrylator czy jakiś zestaw leków?
Wiesz, nie zaglądałem, ale podejrzewam, że jakoś klasycznie, nie? To, co powinno tam być, nie? Na wypadek. Ale raczej oni brali pod uwagę, że nasze zmęczenie albo na przykład, że ktoś na kacu gra czy coś, że może się słabo... Myślę, że o to chodziło, nie? Natomiast nie przypominam sobie, żebyśmy z tego korzystali. Nie, chyba nie.
A dzisiaj karetka jeździ za wami, jak już macie...
Nie, ale teraz już jest inaczej. Teraz wszystkie koncerty to na miejscu, jak przyjeżdżamy do jakiejś hali, czy jest jakiś amfiteatr, czy coś, to chyba to już jest w całym tym zabezpieczeniu, nie? No, że to już jest normalne, że są lekarze.
A rockmeni chodzą do lekarza w ogóle?
Ja kiedyś nie chodziłem, teraz na jakiś czas chodzę.
Teraz na jakiś czas chodzę, to znaczy co? Że jakieś profilaktyczne badania?
Profilaktyczne, tak, bo badam się, sprawdzam tam, wiesz, wszystko, czy działam, nie? Czy, no, bo tak jak powiedziałem wcześniej, ja nie miałem jakby w ostatnim czasie jakichś, ale też w ogóle nie przypominam sobie jakichś drastycznych przypadłości tego rodzaju, że bardzo był mi potrzebny lekarz, więc takich rzeczy nie miałem, ale raz na jakiś czas się badam po prostu.
No muszę powiedzieć, że działa i to fantastycznie, Janusz, bo ty zostałeś przecież chyba najstarszym ojcem w polskim showbiznesie.
Nie no, 5 dych miałem.
5 dych, a nie, przepraszam bardzo, 55?
Nie, 50 miałem.
A, okej, okay. A no to rzeczywiście młodo, ale to świetnie w ogóle utrzymać taką formę. Jagger, przepraszam, że cały czas do tych Stonesów, ale wy jesteście dla mnie absolutnie polskimi Stonesami. Zespołem, który przetrwał, zjednoczony, który zawładnął sercami całego narodu. No oni mieli to szczęście, że urodzili się w Stanach, więc całego świata. On, wiesz co, podobno stosuje jakieś absolutnie niebywałe metody, przetaczając sobie krew jakichś młodych dziewic, nie wiadomo skąd, ma osobistego trenera, który...
Trenera to widziałem i to bardzo mu się ceni. Wiesz, ja go podziwiam, bo to jest facet, który ma około 80 lat, nie?
80 lat, tak.
Więc i gość gra 2 godziny. Ja czytałem trochę o tym.
I to jak gra, wiesz, no, on gra po scenie.
On jest na scenie, on ma takie, wiesz, taką rozetę, nie? Ma tam kilka takich wybiegów 50-metrowych, więc wiesz, to trzeba parę kilometrów przebiec, czasami więcej niż piłkarze na boisku. Niektórzy, więc po prostu wiem, że widziałem to nawet lekarza, widziałem jak on pracuje, w sensie w siłownia i tak dalej, i tak dalej. Pewnie gdybyś go zapytał, pewnie odpowiedziałby to samo, że kiedyś tego nie robił, na pewno, bo nie miał na to czasu, bo były zabawy, no i miał 20 parę lat, wigor i tak dalej. Teraz to robi, bo inaczej by to nie funkcjonowało, to ja to widzę i bardzo to cenię, bo to widać też na scenie, że facet daje radę.
On się przygotowuje jak sportowiec na olimpiadę, na każdy.
Bo to tak jest.
I ty tak samo?
Aż tak drastycznie nie, ale też zawsze, wiesz, przed wyjściem to... Zresztą nie tylko ja widzę, że tam pozostali muzycy, Krzysiek, basista i tak dalej, to jakieś tam rozciągania, jakieś takie, wiesz, gimnastyka i tak dalej, to robię. Nawet przed wyjazdem w hotelu jestem i za chwilę z hotelu jadę prosto na scenę, więc w hotelu staram się sobie trochę, wiesz, żeby się gdzieś coś tam nie wydarzyło. Więc tak, tak, oczywiście.
No bo taka trasa. Teraz ile gracie koncertów rocznie?
No, rozmawialiśmy, koło stówy, 90-100.
No to stary, no to 100 koncertów, czyli mniej więcej co 3-4 dni gracie koncert. Mm. Koncert jest dużym wydatkiem energetycznym?
No jest. To jest 2 godziny, nie? Kiedyś się grało, oczywiście jak kiedyś gadaliśmy, że zagraliśmy 350 koncertów, ale umówmy się, nawet jak były 4, to one nie trwały 2 godziny, tylko godzina 15 tak się grało. Zresztą nie mieliśmy jeszcze w tamtych czasach repertuaru tyle, więc to było ograniczone, to prawda, ale też prawdą jest, że w tej chwili gramy 2 godziny, nie? Ale to też skorzystaliśmy. Kiedyś właśnie odnośnie Stonesów, kiedyś któryś, nie wiem, czy to Richards, czy Jagger powiedzieli też coś takiego, że nie wolno grać koncertów, czemu pewnie by Kazik Staszewski zaprzeczył, że nie wolno grać koncertów więcej niż 2 godziny, dlatego że oni gdzieś tam przez naukowców tam zrobili badania, że człowiek tak naprawdę w sensie takiej swojej słuchalności, dobrego słuchania i dobrego samopoczucia, gdzie te wszystkie urządzenia...
Gdzie wydzielasz tą energię.
Energię, żeby była energia, to jest do 2 godzin, więc oni grają godzinę 45 minut plus bis, to 2:15 grają w tej chwili koncerty, że to jest optymalne bardzo. I my w tym się też tego trzymamy, że jak mamy grać koncert i gramy, to gramy właśnie godzina 40 plus 15 minut, około 2 godzin, bo ja odczuwam też, że to już, że się świetnie czuję jeszcze, już jestem lekko zmęczony, ale to jest okej.
A wydatek
bo
jest...
później to już jest, wiesz, jesteś po prostu padnięta, jeszcze mając w świadomości to, że następnego dnia masz kolejny takie samo wydarzenie i wiesz, parę godzin snu i parę na przemieszczenie się.
Wydatek jest bardziej fizyczny czy bardziej psychiczny? Bo ten emocjonalny też tak...
No jest. Chyba jedno i drugie. Ja się denerwuję na koncertach, wiesz, przed koncertami. Nie, później już nie, ale przed koncertami zawsze miałem to, że wiesz, takie emocje, wszystko jedno, gdzie czasami nawet większe gdzieś w mieście, gdzie nigdy nie byłeś. Nie jedziesz do maleńkiego miasteczka gdzieś, ale prawdopodobnie nie byłeś tam nigdy i być może już nigdy tam nie będziesz, więc jakby to powoduje, że tym bardziej, wiesz, jakby się ładujesz, bo chcesz coś fajnego po sobie zostawić, wiesz. I to jednak jest energetyka, ale też psychika, no bo to jest nastawianie się. No i...
A jakieś wspomagacze w takim razie?
Nie, ja nie stosuję.
Już nie pytam o narkotyki. Wiesz,
nie.
Pytam o jakąś furę witamin, które...
Witaminy, tak, a mówisz o tym, tak. To witaminy, jakieś takie... stosuję jakieś takie rzeczy...
A co konkretnie? Magnez bierzesz z B6, D...
Nie, to nie. Ja mam takie, wiesz, bardziej od ktani, od strun głosowych, specjalistyczne, takie, okay. Że rozluźnię, na przykład łykam sobie przed koncertem tableteczkę, która mi rozluźnia struny głosowe. Mhm. Ale to są akurat... jakieś takie zielarskie rzeczy.
A zemdlałeś kiedyś na scenie?
Raz. Pamiętam to. Ale to tak, pamiętam. To było na jakichś takich... już wiem, nad Soliną w Bieszczadach. Graliśmy tam przez 5 dni codziennie koncert, taki 1,5-godzinny. I była totalna balanga codziennie, bo tam mnóstwo studentów, młodych ludzi nazjeżdżało się i myśmy, mało tego, że ci ludzie przyjeżdżali i po prostu mieli fajną zabawę, a my musieliśmy wyjść na scenę, choć
ale
też
chcieliśmy
się bawić też z nimi. W związku z tym pamiętam, że kiedyś zaczynaliśmy koncert, słuchaj, takim numerem Police, który się nazywał The Voices in My Head, coś takiego. Voices in My Head, zdaje się. Janek wymyślił, że jako intro będziemy sobie zaczynali, bo to jest fajny rytm i to wprowadza pewien fantastyczny nastrój, żeby wejść do swojego tam grania, nie? I wymyślił, żebym ja taki jakiś dźwięk takiś w górze zaśpiewał. Ja go wychodziłem i zawsze się udawało, było wszystko okej, a któregoś dnia po prostu zaatakowałem ten dźwięk i poczułem takie O, takie to było przyjemne, tylko że ja nie miałem żadnej świadomości.
Ale upadłeś?
Się osunąłem o statyw, ale to było chwilowe, to było parę sekund, nie? Ale pamiętam, że straciłem...
Do czego statyw służy na scenie?
Służy i tak się osunąłem o ten statyw i nagle jakby ludzie patrzyli na to i nawet nie wiem, czy się zorientowali, czy to nie był jakiś mój, jakiś trik, wiesz, sceniczny.
A przestraszyłeś się?
Trochę tak, później. Janek pamiętam, że patrzył na mnie, mówi, coś się dzieje. Ja mówię, nie no, już w porządku. Ale wiesz, ten dźwięk gdzieś coś się zablokowało, wiesz, od takiego spięcia i coś takiego miało miejsce. Tak. Ale był 80 chyba, 5, 6 rok.
O, no to w ogóle na samych początkach.
Tak.
Czyli młody jeszcze wtedy, przepraszam bardzo, no, byłeś znacznie młodszy, Janusz. Słuchaj, a
nie
powiedz
wątpliwie.
Mi, Mścisław?
Niewątpliwie.
Niewątpliwie. Myślisz, że te młode zespoły dzisiaj też tak jadą po bandzie?
Nie wiem, nie mam pojęcia. Może raperzy?
Nie, no zastanawiam się, czy się konwencja zmieniła, bo ja zauważam u tego młodego pokolenia w innych zawodach, że tam jest taki wyścig szczurów, że oni bardzo poważnie podchodzą do...
Myślę, że w muzyce w dużej mierze też tak jest. Może nie wszyscy. Ja nie mam, znaczy właściwie mam okazję jakby obserwować tych ludzi, bo ja gram swoje rzeczy, nie? Więc, ale jak jest jakiś tak zwany, jakaś impreza, że różne gatunki muzyczne, różni ludzie razem występują, czyli jest możliwość pogadania z kimś albo wiesz, zaobserwowania, czy mieszkania w jednym hotelu i tak dalej, to możesz to zaobserwować. Ja nie mam za dużo takich okazji, czasami tak. To raczej z tego, co ja się orientuję, z tego, co widzę, co mnie niestety trochę smuci, że kiedyś, na przykład ja potrafiłem grając, był w Poznaniu w arenie, był taki Rock Arena i przyjeżdżały wszystkie zespoły. Dżemy, Kasa Chorych, Lombardy, Lady Punk, Republika, Oddział, Manam, Perfekt, wszyscy.
Yes.
Krzak, śląskie zespoły i ja na przykład grałem pierwszego dnia, to zostawałem sobie jeszcze na dwa dni, żeby poprzebywać z tymi muzykami, żeby zabawić się, żeby spotkać się na śniadaniu, na obiedzie, później pójść posłuchać, jak inni grają i tak dalej, więc to było bardzo spontaniczne, nikt nikomu nic nie kazał, tak myśmy się jakby trzymali. Natomiast w tej chwili zauważam, że na przykład jest jakiś niby taka możliwość, żeby zespoły, jak mówię, nie znam na tyle, żeby precyzyjnie o tym mówić, ale obserwuję, że raczej jest koniec roboty i traktują to trochę nie jak taki spektakl i też połączony z całymi takimi okolicznościami, tylko po prostu jak taki job. Ja ich nazywam jobiarze, nie? Że skończył robotę, skwija walizkę w samochód, wrzuca gitarę i już go nie ma.
Okay.
Więc ja to obserwuję, jak mówię, nie u wszystkich, bo pewnie są środowiska, nie wiem, raperów na przykład w Polsce, które gdzieś tam się pewnie integrują, ma jakieś swoje miejsca. Spodziewam się, że tak jest.
Oni
ale
się bardziej dzisiaj disują niż integrują, wiesz, czyli jeden na drugiego tam jakieś bify robi.
Aha, w ten sposób?
Tak. To jest dzisiaj wręcz wskazane. Słuchaj, a powiedz mi, no bo ostatnio pożegnaliśmy wielu. David Bowie, Prince, Charlie Watts. Jak słyszysz takie informacje, to myślisz sobie, Jezu, z naszej półki biorą?
Tak, tak.
A kiedy ja?
No myślę o tym, może tam nie mówię do nikogo, ale mówię, kiedy na przykład spotykamy się na koncercie, nie? I w garderobie wchodzą muzycy.
Słyszałeś.
I tam Janek, wiesz, no zobacz ten noc, no co zrobić, no wiesz, ale to jest takie no smutne, bo to najczęściej są świetni muzycy i jacyś ludzie, którzy po sobie zostawili mnóstwo fantastycznych rzeczy i to jest smutne. No ale wiesz, no co możemy zrobić? No się zagłębiać, nad tym specjalnie nie zagłębiam, natomiast oczywiście myślę o tym, pewnie.
Nie, no wiesz, pytam już tak bardzo osobiście, jak to przeżywasz, no bo jak odchodzi ktoś, z kim można powiedzieć, równolegle zaczynałeś karierę i gdzieś on zawsze był. Ty tu, no tak. Po tamtej stronie oceanu on. Obo idziecie swoją ścieżką, uprawiacie dokładnie ten sam zawód i nagle bęc.
No ja miałem takie coś, słuchaj, ja miałem coś takiego na początku, nie wiem, Grzesiek zmarł, Ciechowski 2000 coś tam, drugi chyba?
Jakoś tak.
Tak mi się wydaje. Ja pamiętam, że byłem w Olecku u mamy.
W domu.
W domu i
wiecie, że on ma pomnik w Olecku?
To nie pomnik, to taka ławeczka, takie, no co, takie no, wiesz, siedzę jest, tak,
jesteś cały żeliwny siedzi, no, u nas Agnieszka Osiecka, a w Olecku Janusz
no mam, taką, wiesz, taka ławeczka i ja sobie tam siedzę i ludzie przyjeżdżają, tam robią ze sztywnym panasem zdjęcie i odjeżdżają. No to jest taka atrakcja.
Sztywny panas, no właśnie, no, bo mówisz, że ostatnio cię trafiło, masz u mamy w Olecku.
No to właśnie było... Pamiętam, że przyjechałem z Warszawy na święta. To były święta, jakoś okolice świąt Bożego Narodzenia, zdaje się. Przyjechałem i mam tam przyjaciela Radka, który jest tam w tej chwili dyrektorem Domu Kultury w Olecku. On pracował tam, był jakimś instruktorem muzycznym, coś takiego. I się umówiliśmy, że idziemy do knajpy. Ja przyjeżdżam i ta knajpa była mniej więcej z jego domu, była w połowie drogi, żeby się spotkać. Idziemy do knajpy na piwo jakieś, pogadamy sobie, dawno się nie widzieliśmy. Nie? I pamiętam, że... Kiedy już wychodziłem, nagle zadzwonił Radek, mówi, słuchaj, byłem już, ale mama mi zawołała z góry, mówi, podają radio, że Grzesiek Ciechowski nie żyje, nie? Więc spotkaliśmy się i po prostu w zasadzie niewiele gadaliśmy. Zaczęliśmy sobie, na początku ja zacząłem dzwonić do znajomych, co się stało, czy to jakiś nagły wypadek, czy to, nie wiem, serce, czy to, no cokolwiek, to nie? Wypadek na drodze, nie wiedziałem, o co chodzi. Więc zacząłem dzwonić i ta rozmowa nasza, choć miała być o różnych jakichś tam rzeczach, przeszła do takich wspomnień. A kiedy poznałeś, a kiedy coś, zaczęliśmy o tym Grzesiu rozmawiać wtedy. To pamiętam takie coś, że cała taka rozmowa, kilka godzin, nie? I to było wstrząsające dla mnie, bo to dawno temu w zasadzie, no tak, no bo to było na przełomie wieków i nagle tutaj... Taka wiadomość, że wiadomo, też ja obserwowałem, on dużo pracował, nie? Miał różne pomysły, jakieś projekty, jakieś rzeczy, też filmowa, muzyka.
Był bardzo burzliwy, że był bardzo emocjonalny. Ty chyba nie jesteś. Znam cię takim spokojnym, pragmatycznym. Czy się mylę?
Nie, no, pytam, staram się być, też jestem, to jest chyba, tak naprawdę ja chyba nie jestem taki bardzo spokojny. Ja lubię w sobie lubię taki stan, że jestem spokojny właśnie, że lubię ten stan, ale ja nie wiem, czy on jest dla mnie naturalny, czy ja po prostu sam w sobie w nim staram się wywoływać, żeby się z tym tak czuć, bo w tym innym, gwałtownym siebie nie lubię.
Nie, bo wiesz co, być może to cię ratuje, bo ja... Tak naprawdę zajmując się muzyką już 30 lat i patrząc, no, też będąc w środku tego środowiska bardzo, bardzo często, czy na backstage'u, czy w ogóle jeżdżąc po koncertach, robiąc wywiady z muzykami, to tak sobie zawsze myślę, że ten rock and roll to jest chyba najbardziej niebezpieczny zawód świata. Taki bardzo śmiercionośny.
No jest niebezpieczny, niewątpliwie, bo to jest, wiesz, to jest... Emocjonalnie, właściwie wiesz, jest wiele zawodów, które muszą mieć emocje. Natomiast tu jest emocjonalność i twórcza i te spotkanie z ludźmi, to
i
częstotliwość.
I
dochodzi jeszcze właśnie to...
Alkohol, bardzo często narkotyki przecież. No,
no właśnie tak. Ja zawsze się zastanawiałem, dlaczego na przykład... Się mówi, o, muzyk rockowy na przykład, to się od razu kojarzy, że kobiety, narkotyki zawsze. I tak dalej. A na przykład lekarz, dlaczego? Bo przecież to jest też cudowny zawód, leczy ludzi, wielu ludzi go obserwuje, bo jest na przykład dobrym kardiochirurgiem. Jakoś nie ma takich skojarzeń, a spodziewam się, że jest wielu lekarzy, chirurgów bardziej rock'n'rollowych niż wielu rock'n'rollowców.
No właśnie chciałem się powiedzieć, że...
Nie wiem, ale spodziewam się, że tak może być.
W środowisku też bywam. Bywam może nie tak często jak rock'n'rollowym i rzeczywiście masz...
Może tak być.
Tam jest bardzo dużo rock'n'rolla. Pozdrawiamy oczywiście wszystkich znajomych lekarzy. Słuchaj, bo w ogóle, wiesz co, ten zawód, właśnie to, o czym rozmawiamy, bardzo spala emocjonalnie. I w świecie rock'n'rolla jest też bardzo dużo samobójstw. No niestety, wiesz, no Chris Cornell, Kurt Cobain.
To dla mnie był też...
Ian Curtis, wiesz.
Ja tego Cornella to nie mogę przeżyć do dzisiaj. Dla mnie, ja nie mogłem, jak się dowiedziałem jeszcze w jaki to sposób, nie, bo tam depresja, to się właśnie pojawiło,
Michael
wiesz.
Hutchins, wiesz,
no. Tak, tak jest, tak, tak. No to już wcześniej, nie, ale ten Cornell to teraz tak niedawno, do dzisiaj ciągle, wiesz, jak mogę, to wrzucam sobie tam jakieś piosenki, jego słucham tych rzeczy, bo mam tak go lubiłem, ten jego głos.
Bad Motor Finger, najlepsza płyta.
Coś on takiego robił ze mną i robi do dzisiaj, że po prostu tak mi go brakuje, strasznie.
Słyszałeś tego akustyczne wykonania?
Tak, tak, no pewnie. Tak.
Coś niesamowitego. Ale wiesz co, właśnie o to cię chciałem zapytać. I często bardzo mam tak, że rozmawiając z muzykami, słyszę o tych załamaniach nerwowych. Czy to jest coś takiego, że to jest ciągła pogoń za bycie jeszcze sławniejszym niż się jest? Lęk przed tym, że się przestanie? Macie tak?
Wiesz co, myślę, że to jest bardzo indywidualne, że to nie, że są ludzie, pewnie tak, pewnie są tacy, którzy ciągle chcą, żeby tam, ja nie wiem, czy, tak się zastanawiam właśnie, czy, ja nie miałem okazji oczywiście porozmawiać, nie wiem, na przykład z Tomem Pettym, czy z jakimiś tego typu gośćmi, którzy zrobili wielką karierę muzyczną i tak dalej, gdzieś tam odchodzą, umierają, ale ciągle to są jakieś takie rzeczy typu zawał albo jakaś depresja, jakieś leki.
Powtarzam, śmiercionośny zawód.
I czy oni, ja nie wiem, czy oni gonili jeszcze, żeby cokolwiek zrobić, czy też po prostu nastąpiło, wiesz, to przeładowanie gdzieś tam emocjonalne z ich całej kariery, gdzieś znalazło swój upust, że już nie dali rady. Nie wiem, czy...
Ale widzisz, no ja właśnie pytam o ten moment, o którym mówiliśmy przez chwilę, że ty, będąc na scenie, jesteś pożerany przez tysiące widzów. Oni spijają każde słowo z twoich ust, ale być może też każdą tą kroplę życia, którą w sobie masz. Musisz odpoczywać po takim koncercie emocjonalnie, bo że fizycznie to wiadomo.
Słuchaj, tak, muszę, dlatego że kiedyś sobie nie zdawałem sobie z tego sprawy i raczej nawet było tak, że wiesz, kończyłem koncert, jechałem do pokoju, gdzieś tam się odświeżałem i wychodziłem sobie pobyć z ludźmi, pobawić się, wiesz, poprzebywać. Tak było, a w tej chwili odczuwam coś takiego, że ja nie mam takiej zupełnie potrzeby, że po prostu że ten koncert i ci ludzie dla mnie bardzo wystarczają. Ja się świetnie z nimi czuję, świetnie kocham tych ludzi, lubię z nimi być, lubię na nich patrzeć, ale niekoniecznie lubię później się za chwilę z nimi spotkać i jeszcze rozmawiać, dlatego że wydaje mi się, że ja już tak dużo im powiedziałem, że chciałbym, że chciałem coś zostawić dla siebie, wiesz? Dla siebie, żeby pobyć ze sobą.
Słuchaj, masz się świetnie. Wyglądasz doskonale. Kiedyś było inaczej. Myślę, ja cię wiele razy widywałem źle wyglądającego, ale no widzisz, sam się śmiesz, bo to jest jakoś wpisane w wizerunek Rockmana. Wam wolno wyglądać tragicznie momentami, bo wiadomo, że grał koncert albo makaca, bo był...
Albo, no tak,
był,
no
był ile w trasie. Byłeś ostatnim przykładem wzorcowego ojca i nagle łubudu. I co to, przepraszam bardzo, to żeś taką podjął decyzję? Czy...
Tak, ja stwierdziłem, że ja się w tym, nie wiem, może to nastąpiło u mnie takie późne, wiesz, takie ojcostwo późne w sensie...
Czyli ty miałeś potrzebę zostania ojcem?
Tak, no, znaczy ja mam Wojtka jeszcze, wiesz, z małżeństwa pierwszego i Wojtek jest już dorosłym człowiekiem. Ja pamiętam, że ja niewiele mu czasu poświęcałem, bo ja, wiesz, jakby dbałem o siebie, może właśnie nie dbałem o siebie.
Ostatni, który ojcem powinien zostać.
No więc właśnie, nie było mnie w domu, ciągle byłem gdzieś, coś robiłem, grałem koncerty, albo siedziałem w studiu, albo wyjeżdżałem za granicę, po prostu nie było mnie. Ja stwierdziłem, że takie bycie ma też swój urok, wiesz, że ja się dobrze czuję, jak jestem w domu, jak... Chłopaki moje teraz właśnie, kiedy są w takim okresie bardzo burzliwym, nie? Bo mają 15 lat, czyli wiesz, zmiana, emocje inne z dzieciaczków małych, wiesz, przytulanek robią się facetami, się stają, więc...
Dzieci mi panasa, tego panasa.
I obserwuję ich, patrzę, pytam oczywiście i ja się z tym dobrze zacząłem czuć, nie? Ja się lubię, wyjeżdżam na parę dni... To tęsknię za nimi, wiesz. Kiedyś tego nie wyobrażałem sobie. Dobra, będę za miesiąc i tak dalej. Teraz wyjeżdżam, byliśmy niedawno w Ameryce, pojechaliśmy tam na, może, 5-6 dni, a w ogóle siedziałem każdego dnia godzinami na telefonie i wiesz, i wydzwaniałem, że co słychać, a co, wiesz, jakbym w ogóle, tak jakbym nie chciał opuszczać tego domu, że chcę wiedzieć, co się dzieje na bieżąco. Nie wiem, co to znaczy, ale tak mam.
Przygotowywałeś się? No bo wiesz, 5 dych to też nie jest mało, bo tak rozmawiamy o tym, jakby to było takie hop-siup. Ja 5 dych w tym roku. Nie wiem, czy powiedziałem ostatnie słowo, ale powiedz mi, jak to się rodzi w głowie mężczyzny, bo ty z jednej strony mówisz, że potrzebowałeś gdzieś tam odskocznie od tego, co robisz na co dzień, od tego szaleństwa, hałasu i tłoku i wyobraziłeś sobie ten dom i co? I zacząłeś przyjmować jakieś tutaj suplementy, które były ci potrzebne do tego, żeby zostać ojcem?
Nie, zupełnie nie. To się, ja w ogóle nie, wiesz, kiedy się dowiedziałem, że wiesz, że dzieci, a na dziecko, że Ewa jest w ciąży, a na dodatek, że będą bliźniaki. To w ogóle miałem, no to był szok w ogóle. Ja się tego kompletnie nie spodziewałem, ale to był szok, ale nie, długo trwało, zanim ja się jakby przestawiłem, bo nagle się pojawia pewna jakaś taka myśl pod tytułem, czy ty sobie z tym poradzisz w ogóle? Jak to? Przecież one za chwilę będą rosły, czy ty sobie dasz radę, wiesz?
Tatuś w trasie.
A co będzie z graniem, co będzie z pracą i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście miałem świetną sytuację, ponieważ, wiesz, rodzice Ewy i tak dalej bardzo pomagali, bo Ewa też pracuje i ja, więc jakoś sobie to wszystko ogarnęliśmy i sobie teraz nie wyobrażam, że mogłoby być inaczej, ale mogło być przecież inaczej i nie wiem, no bardzo o tym długo myślałem, ale się nauczyłem z tym żyć, że tak jest fajnie, a każdego dnia następnego było coraz fajniej, bo było śmieszniej. Czyli jakby przychodziło do mnie coś, co prawdopodobnie gdzieś, czego nie spotkałem wcześniej.
To było in vitro, czy po, nie, nie. Po Bożemu?
Po Bożemu.
Po Bożemu, rozumiem. Na prośbę Kędziera muszę cię zapytać, czy problemy z potencją były jakieś? Są?
Nie, spokojnie. A dlaczego?
Bo on się bardzo na mnie oburzył, że jego zapytałem. I mówi do mnie, a pana sa zapytasz? Mówię, a tak się składa, że dzisiaj będzie pana tak zapytać.
Aha, no to, wiesz, okay.
Rozmawiamy tutaj okay. Zupełnie bez ogródek, na litość boską. Po 60-tce nie wiemy, jak będzie z nami. Ty jesteś
zobaczymy, ikoną. Ja nie narzekam, wszystko ze mną jest okej, więc chwalę to sobie i oby tak dalej.
A jak ci dzieciaki powiedzą, że idą w rock'n'rolla, to będziesz szczęśliwy?
No nie wiem. Na razie, wiesz, nie wiem, czy w ogóle będzie jeszcze rock'n'rolla. Nie, one słuchają dużo. Bruno,
będzie.
Słuchają, obydwaj słuchają muzyki, ale co będą robili, wiesz, są w takim wieku, że ja nie wiedziałem, co będę robił. Więc spodziewam się, że u nich to też nastąpi zupełnie jakoś tak gwałtownie i nieprzewidzianie jak u mnie. Natomiast mają jakieś tam zainteresowania, czegoś słuchają, natomiast wiesz, jeżeli któryś z nich stwierdzi, to i tak tego nie zatrzymam, bo to jest taki nauk, którego nie zatrzymasz w żaden sposób. To jest nauk. To tak się nazywa, ale to jest nauk. Wchodzisz w to bez tego grania, bez dźwięków tych, bez tych ludzi dookoła, bez sposobu mówienia, zachowywania się, to nie jesteś ty i nie lubisz tego. Lubisz w tym, dajesz sobie, nawet jeśli narzekasz, że jesteś zmęczony, to i tak za 2 tygodnie do tego wrócisz. Czyli jest to jakiś tam nauk i jeżeli któryś z nich się zdecyduje na ten rodzaj życia, to i tak nie będę miał na to wpływu. Nie, ale też nie będę im specjalnie zabraniał, bo to jest przyjemne.
A będziesz im takie złote rady udzielał? Syneczku, pamiętaj, po koncertach to może niekoniecznie tam od razu z kolegami i kolegami.
Nie, no pewnie, ale to wiesz, to nawet nie trzeba być na koncertach. One są w takim wieku, że jak wychodzą ze szkoły, to też możesz już
bo
mówić.
Bo ty grasz cały czas dla ich rówieśników, punków, dalej słuchają młodzi ludzie.
No młodzi słuchają, tak, to prawda. Gdzieś tam na jakichś imprezach się przebija to. No ale w każdym razie, jak mówię, ja nie zamierzam wpływać jakby na to, natomiast oczywiście rozmawiać będę tak, jak rozmawiam, ale mogą mnie o coś pytać, jak to jest, ale czy będą to robiły, to nie mam pojęcia.
Ale to brzmi dobrze, mój stary jest gwiazdą rocka. Super.
nie wiem.
To powód do dumy. Takie nie ładne wiem. Znalazłem powiedzenie, życie to choroba, jedynym lekarstwem jest rock and roll. Tak?
Ja myślę, że nie najgorszym lekarstwem.
Bo z naszej rozmowy wyszło coś zupełnie innego. Życie to rock and roll to choroba, jedynym lekarstwem jest życie.
No tak, ale życie jest ważne, ale rock and roll jest czymś takim, co jest Nie mówiąc nawet o tym nałogu, że mówię, że to jest, że to wciąga, ale rock and roll jest tą iskrą, która jakby życie powoduje takim, że myślisz o tym, co będzie jutro. Cały czas do czegoś cię pcha, wiesz, powoduje jakieś takie, nie wiem, robiłem tylko to w życiu tak naprawdę, więc trudno mi powiedzieć, gdyby był kimś innym, czy byłyby jakieś rzeczy, które by mnie stymulowały do rozwijania się, do robienia czegoś, nie wiem tego.
Czyli rock and roll to życie.
To jest życie, tak. Dla mnie jest.
Dobry tytuł na piosenkę.
No nie wiem, czy ktoś to już napisał, bo nie wiem.
A może ty? A dopiszesz mnie do praw autorskich?
Absolutnie tak.
Dziękuję, Panie Boże.
Dziękuję.
Niech moc będzie z Tobą.
Dzięki.
Witam Państwa serdecznie, nazywam się Andrzej Lepko, jestem lekarzem, specjalistą, seksuologiem. Od 30 lat zajmuję się zagadnieniami życia seksualnego, radosnego i smutnego. Gdyby rock'n'roll wpływał na potencję, to by do tej pory rock'n'rolla grali. Ale ponieważ przeminął tak naprawdę jak wiele innych tematów muzycznych, w związku z tym z pewnością przyczyniam się do wzrostu ilości zapłodnień, natomiast nie przyczyniam się do wzrostu potencji. Gwiazdy rocka z pewnością nie wydzielają więcej feromonów od przeciętnego mężczyzny, natomiast roztaczają wokół siebie aury zainteresowania. No, przede wszystkim przyciągają uwagę z uwagi na charakter granej muzyki. Są sławni, znani, kojarzeni są z sukcesem. I to jest wystarczający afrodyzjak, żeby do siebie przyciągać rzesze fanek. Żeby zachować wieczną jurność, to trzeba przede wszystkim być wybrańcem losu albo być pobłogosławionym przez Stwórcę, ponieważ jurność, tak jak i całe nasze życie, przemija wraz z wiekiem. Zachowanie dobrej kondycji fizycznej oraz dobrej kondycji psychicznej są oczywiście warunkiem do tego, aby ta jurność jak najdłużej się utrzymała, ale oczywiście mają na to wzgląd również względy genetyczne, jaką pulę genów dostaliśmy od naszych dziadków, na ile charakter naszej pracy nie jest stresujący i nie przyczynia się do tego, że wzrasta nam cały czas w krwiobiegu kortyzol, który pacyfikuje seksualność, na ile rytm pracy i wypoczynku jest zachowany, na ile dobrze się odżywiamy, a na ile odstawiamy używki, na ile prowadzimy zrównoważony wysiłek fizyczny, który pozwala nam utrzymać dobrą kondycję, a nie zajeżdża nasz organizm do cna. Na tak postawione pytanie, czy starszy mężczyzna to lepszy kochanek, odpowiem nie wiem, ponieważ z mojego doświadczenia wynika, że młodsi kochankowie w stosunku do starszych partnerek spełniają ich oczekiwanie nad wyraz. Starsi kochankowie w stosunku do młodszych partnerek również spełniają ich oczekiwania, ponieważ mniej chcą, a więcej zajmują się taką otoczką zadbania, zaopiekowania. Natomiast z pewnością dla starszej partnerki starszy kochanek nie jest optymalny, bo nie jest w stanie już spełnić tych oczekiwań, które są w nim pokładane. Albo, jeżeli już jest rzeczywiście bardzo starszy, tak naprawdę nie wie, do czego mu ten narząd służy, oprócz tego, że do sikania. Mężczyzna może być ojcem nawet w wieku 90 lat, dlatego że produkcja plemników przebiega cały czas nieustająco. W związku z tym, jeżeli będzie utrzymywała się u niego erekcja, co jest warunkiem utrzymania w dobrej kondycji, przede wszystkim stanu naczyń krwionośnych, które muszą krew dopompować do prącia, jeżeli będzie miał jeszcze nawet minimalny poziom testosteronu, żeby umożliwiły dojrzewanie plemników, to nie ma żadnego przeciwwskazania, żeby właśnie nawet 90-latek był w stanie jeszcze zapłodnić chętną partnerkę. Czy wiek ojca ma wpływ na zdrowie dziecka? No z pewnością niestety tak, ponieważ musimy o tym pamiętać, że wraz z upływem lat następuje coraz więcej błędów genetycznych. To jest tak jak z używaniem komputera. po iluś latach funkcjonowania danego programu ilość generowanych błędów automatycznie się zwiększa. Również w produkowaniu materiału genetycznego, który później zawarty jest w plemnikach, również zwiększa się ryzyko, że ten materiał będzie niepełnowartościowy. Zatem po 45, 50 roku życia niewątpliwie wzrasta na przykład ryzyko różnego rodzaju wad genetycznych. Obecne czasy nie sprzyjają późniejszemu ojcostwu, bo musimy o tym pamiętać, a o czym nie pamiętamy, że w naszym środowisku wzrasta ilość estrogenów. Te estrogeny są dostępne w wodzie, w pokarmach, wszechobecność plastiku. Wszystko to powoduje, że spada liczba plemników w nasieniu. W chwili obecnej aktualna norma plemników w czasach, kiedy ja kończyłem studia, gdybyśmy przyłożyli tamtą normę do obecnych czasów, to moglibyśmy powiedzieć, że aktualnie mężczyźni są bezpłodni według tamtych kryteriów sprzed 30 lat. Natomiast w chwili obecnej ta liczba plemników cały czas spada i jakość nasienia się pogarsza. Zatem jeżeli zaczynamy długo czekać na to, żeby zdecydować się na ojcostwo, zwiększamy sobie ryzyko, że nie będziemy w ogóle w stanie stać się ojcami. Już w tej chwili zaczyna mówić się o tym, że młodzi dorastający mężczyźni powinni tak naprawdę w wieku 18-19 lat deponować swoje nasienie w bankach spermy, po to, że gdyby osiągnął 40 lat, żeby mogli sięgnąć po nasienie, które jest pełnowartościowe. Przestrzegam zatem przed zbyt długim czekaniem. Rzeczywiście istniał taki pogląd, że im starszy ojciec, tym dziecko będzie mądrzejsze. Nie chodzi, jak wspomniałem, materiał genetyczny predysponuje do tego, żeby pojawiła się jakaś wada genetyczna, więc wada, która może siłą rzeczy wpływać na stan intelektualny dziecka i co gorsza, ten stan intelektualny będzie na przykład w stopniu umiarkowanym albo lekkiej niepełnosprawności. Natomiast niewątpliwie starszy ojciec jest o wiele bardziej wyrozumiały, może mieć o wiele więcej czasu, może się zajmować kształceniem dziecka, o wiele więcej czasu z nim przebywać, podsuwać mu jakieś intelektualne gry, zabawy, dbać o jego rozwój i w ten sposób zadbać o to, żeby to dziecko rzeczywiście było mądrzejsze w porównaniu do dzieci, które wychowywane są przez ojców, które po prostu nie mają dla nich czasu, bo są zajęci pracą i aktywnością zawodową. Suplementacja testosteronu jest przeznaczona dla mężczyzn, którzy wchodzą w konradowską smugę cienia. Ich jądra nie są w stanie już produkować należytej ilości testosteronu i wówczas suplementacja jest jak najbardziej zasadna. Jeżeli chcą zachować młodość, zdrowość, rzeźkość, odporność, zdolność do koncentracji. Natomiast jeżeli młodzi ludzie załóżmy w przedziale wieku 20-30 lat, czy nawet 35, sięgają po testosteron, ponieważ chodzą na siłownię i chcą sobie w szybkim tempie przysporzyć masę ciała, to muszą o tym pamiętać, że blokują w ten sposób produkcję swojego własnego testosteronu, i bardzo szybko mogą szybko doprowadzić do tak zwanego hypogonadyzmu wtórnego, kiedy staną się niepłodni i niesprawni seksualnie. Zatem przestrzegam.